Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, przejmująca do serca jest ta modlitwa proroka Jeremiasza z pierwszego dzisiejszego czytania. Oto prorok w formie modlitwy wyrzuca Panu Bogu to, że ten go wybrał na proroka. Okazuje się bowiem, że bycie prorokiem jest niesłychanie trudnym zadaniem. Nie jest bowiem prorok mile widziany w swojej ojczyźnie, ale można pójść dalej. Prawdziwy prorok nigdy nie jest mile widziany przez tych, którzy nie są otwarci na nawrócenie, ponieważ staje się w ten sposób wyrzutem sumienia dla tych, którzy to swoje sumienie już dawno zagłuszyli, myśląc, że zrobili to już na dobre. Prorok, jak każdy człowiek, wolałby żyć spokojnie, wolałby się nikomu nie narażać, mieć święty spokój, ale otrzymuje od Boga szczególne zadanie, by ruszył to, co niewygodne. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. I w ten sposób staje się obiektem nienawiści ludzi o zatwardziałym sercu. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. To wszystko doprowadza proroka do wielkiego cierpienia, a także do chęci porzucenia swojego urzędu prorockiego. Natomiast kilka wersetów dalej, w tymże rozdziale, który już nie był doczytany w czytaniu liturgicznym, ale kilka wersetów dalej w Piśmie Świętym możemy znaleźć kontynuację tej modlitwy Jeremiasza, która jest bardzo trudną modlitwą. Jeremiasz mówi tak: niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym porodziła mnie matka moja, niech nie będzie błogosławiony. Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił ojca mojego, urodził ci się syn chłopiec, sprawiając mu wielką radość. Niech będzie ów człowiek podobny do miast, które Pan zniszczył bez miłosierdzia. Nie zabił mnie bowiem w łonie matki. Wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym. Po co wyszedłem z łona matki? Jakże trudna modlitwa. Ale pomimo tak wielkiego cierpienia, ostatecznie prorok nie porzucił swojego zadania, bo Bóg był z nim, jak to zapowiedział u początku. Nie lękaj się, bo jestem z tobą, by cię chronić. Moi drodzy, tę samą misję bycia prorokami dla świata otrzymali od naszego Pana Jezusa Chrystusa apostołowie, a potem ich następcy, papież, biskupi, kapłani. I jeśli mamy być wierni Panu Jezusowi, to nie możemy zaniechać tego urzędu prorockiego, tego zadania, z którym często wiąże się bycie odrzuconym lub nawet wyśmianym. Prorok Jeremiasz mówił do ludzi swoich czasów, nawiązując do tamtych realiów i oceniał je w świetle dekalogu, w świetle Bożego prawa. Podobnie dzisiaj zadaniem kapłana jest mówić do ludzi obecnego czasu o obecnych problemach, ale w świetle dekalogu i Bożego objawienia. Często jednak to głoszenie będzie się sprowadzało do owego jeremiaszowego gwałt i ruina, bo nie da się, moi drodzy, mówić o wierze jedynie od strony pozytywnej, czyli mówić tylko o tym, w co należy wierzyć. Trzeba też mówić o wierze od strony negatywnej, czyli przestrzegać przed tym, co z tą wiarą jest absolutnie nie do pogodzenia i nie może być zaakceptowane przez chrześcijanina katolika. A niestety od ostatniego soboru istnieje taka tendencja w Kościele, by unikać jednoznacznego potępienia błędów. Sam Jan 23 w przemówieniu Gaudet Mater Ecclesia na rozpoczęcie soboru wyraził się takimi słowami: Kościół stale się przeciwstawiał błędom, wielokrotnie nawet potępiał je z największą surowością. Dzisiaj jednakże oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością. Woli wyjść naprzeciw dzisiejszym potrzebom, wskazując raczej na skuteczność swojej nauki, aniżeli występując z potępieniem. Potem tę drogę, tę myśl podjął Paweł VI, który również uważał, że nie należy tak jednoznacznie wykazywać błędów, bo prawda katolicka samym swoim blaskiem przekona swoich przeciwników, przekona ich swoją logiką. Ale życie pokazało, moi drodzy, że to po prostu tak nie działa i że konieczne jest też nazwanie konkretnych błędów po imieniu i potępienie ich, co potem w pewnej mierze starał się kilkakrotnie uczynić, chociażby Jan Paweł II w swoich encyklikach Veritatis Splendor czy Evangelium Vitae, gdzie mocno stawał po stronie życia i ukazywał rzeczy, które są absolutnie nie do pogodzenia z piątym przykazaniem Bożym. Ale były to raczej wyjątki od reguły, które niestety nie zdołały zatrzymać pewnego destrukcyjnego procesu. Możemy się zapytać, dlaczego dzisiaj w Kościele powszechnym mamy tak ogromny kryzys duchowy. zapewne odpowiedzi jest wiele, ale jedną z nich jest to, że pozwala się, by obok siebie istniały prawda i jej zaprzeczenie, dobro i zło, światło i ciemność. I w ten sposób nigdy kryzys się nie skończy. Nigdy nie skończy się, jeśli oprócz wyznawania prawdziwej wiary nie zaczniemy nazywać błędów po imieniu, nie zaczniemy ich demaskować i z nimi walczyć. Zresztą o tym pisał już święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w takich słowach. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? A dziś jakby wyparowało z kościelnego słownika pojęcie herezja, czyli uporczywe po przyjęciu chrztu odrzucanie choćby jednej prawdy wiary, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką. Zniknęło pojęcie heretyka, czyli kogoś, kto świadomie, dobrowolnie wyznaje herezję, mając świadomość, że jest to niezgodne z nauczaniem Kościoła. Raczej się używa wyrażeń, że jest to człowiek poszukujący, otwarty na różne poglądy, szczery, niezależny. A przecież zejdźmy na ziemię. Herezja to grzech przeciw cnocie wiary, grzech przeciw Duchowi Świętemu, przeciw pierwszemu przykazaniu dekalogu, ponieważ uznajemy się wtedy za istoty lepiej wiedzące od Pana Boga, co jest dobre i prawdziwe, a co nie jest. Gdy tak prześledzimy sobie całą historię Kościoła, to z pewnością zobaczymy, że były w nim nieraz kryzysy i to potworne. Ale dlaczego były? Dlatego, że pozwalano istnieć różnym błędom i herezjom. Czy to doktrynalnym, na przykład w XV wieku bardzo modna była idea koncyliaryzmu, czyli takiej dzisiejszej demokratyzacji Kościoła, która przyniosła niesamowite szkody. Ale też pozwalano istnieć błędom czy herezjom moralnym. Na przykład było to poluzowanie dyscypliny duchowieństwa, symonia na niezwykłą skalę, czy też niemoralne życie papieży doby renesansu. I oczyszczenie Kościoła i jego wiosna zawsze przychodziły z nazwaniem błędów i walką z nimi. Wydaje mi się zatem, że konieczne jest, abyśmy nie tylko wiedzieli i wyłożyli sobie, w co wierzymy, ale także nazwali po imieniu to, czego nam przyjąć nie wolno, co jest właśnie herezją. Może takie dwa przykłady, dzisiaj dość mocno, tak powiem, promowane, czy o których możemy usłyszeć, które nam to jakoś zobrazują. Pierwszy taki przykład to dziś nie wystarczy powiedzieć czy wyznać wiarę w jednego Boga w Trójcy Świętej. Czynimy to na początku każdej mszy świętej. Wydaje się, że nie ma z tym problemu. Ale trzeba też przypominać, że herezją jest twierdzenie, że pozostałe religie czy ich kult jest też drogą do zbawienia, czy że jest chciany przez Pana Boga. Dlatego też należy to przypominać z mocą, że nie wolno katolikowi, który wyznaje wiarę w Trójcę Przenajświętszą, angażować się w praktyki modlitewne czy religijne innych religii, bo to zawsze będzie czczenie innych bogów, wystąpienie przeciw pierwszemu przykazaniu dekalogu. I drugi przykład. Tak samo nie wystarczy jedynie powiedzieć czy nauczać, że małżeństwo to nierozerwalny związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, którego głównym celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Trzeba również z mocą potępić, odrzucić wszystkie teorie, które rozszerzają, że tak powiem, definicję małżeństwa i co za tym idzie, dopuszczają wszelkie seksualne działanie pomiędzy ludźmi. Nieprzypadkowo o tym mówię, no bo nie ma co obwijać w bawełnę. Temat tak zwanych orientacji seksualnej, LGBT, teorii gender i tak dalej jest obecny w przestrzeni medialno-internetowej, czy tego chcemy, czy nie. I należy umieć temu stawić czoło. A wydaje się, że wielu katolików albo przygląda się temu z obojętnością, albo wręcz popiera owe sprawy. A przecież te osoby identyfikujące się z tęczową flagą, że tak to nazwę, czy tego chcą, czy nie, czy to mówią wprost, czy zaprzeczają temu, przez swoje zachowanie wyznają i głoszą określoną teorię, określoną naukę. Tym bardziej, że potrafią zwerbalizować swoje poglądy, ideały, wiedzą, z czym się nie zgadzają. I celowo, moi drodzy, nie użyłem tutaj słowa ideologia, bo to jest słowo świeckie, filozoficzne i nie ma potrzeby go tutaj używać. My mamy swoje katolickie, chrześcijańskie terminy, które określają taki system poglądów. I tym słowem jest właśnie herezja. Bo to jest absolutnie nie do pogodzenia z tym, co Bóg objawił o małżeństwie i ludzkiej płciowości. Ten temat herezji może rzadko się pojawia w kazaniach czy w jakichś katechezach, ale też ogólnie odnosząc się do herezji, trzeba mieć świadomość i mieć to przed oczami, że człowiek, który ma tę świadomość, że wyznaje herezję, popiera ją, manifestuje ją publicznie, staje się heretykiem, a heretyk zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego podlega karze ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa, takiej strasznej karze, która zabrania przyjmowania sakramentów świętych. Ale ostatecznym celem takiej kary nie jest cenzurowanie kogoś, tylko wezwanie winnego do nawrócenia. Moi drodzy, podałem tutaj tylko takie dwa przykłady, choć jest ich cała masa, nie jest możliwe omówienie wszystkiego. Dlatego sądzę, że dobrym sposobem na wyłożenie przynajmniej części katolickiej wiary, a zarazem świetną okazją do rozprawienia się z niektórymi współczesnymi błędami i herezjami, będzie cykl niedzielnych kazań o 10 przykazaniach Bożych, które od 13 września chcemy rozpocząć z księdzem proboszczem naszej parafii, na które serdecznie Was zapraszamy. Rzecz jasna, nie da się podać harmonogramu, które przykazanie będzie w którą niedzielę, bo też wiemy, że w pierwszą niedzielę jest adoracja, czasami przyjdzie list do przeczytania albo wypadnie jakieś większe święto okolicznościowe, które trzeba będzie powiedzieć o tym święcie. Ale sukcesywnie, w miarę możliwości, ten temat 10 przykazań podejmiemy, najpierw z pewnym wstępem do tych przykazań, a później już kolejne przykazania. Jeszcze raz serdecznie Was na nie zapraszamy. Kazania z tych nauk będą również umieszczone na stronie internetowej, także w razie nieobecności będzie można je odsłuchać. I chociaż temat jest spory, to mam nadzieję, że zdążymy go skończyć do następnych wakacji. Pewnie niejednokrotnie w czasie tych kazań padnie owo jeremiaszowe gwałt i ruina, ale jest ono potrzebne nam wszystkim, byśmy nie zboczyli z drogi zbawienia. Amen.